Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. To jest ten czas w roku, w którym przychodzi czas na plany i podsumowania.
Ale jak tu podsumować 2020 rok?
My będziemy próbowały to zrobić od strony serialowej i tam jest zdecydowanie mniej apokaliptycznie niż w rzeczywistości.
Mniej apokaliptycznie, ale też nie tak obiecująco, jak miało być, bo wiele produkcji serialowych zostało wstrzymanych, zostało przesuniętych ze względu na pandemię koronawirusa, więc właściwie to nasze podsumowanie jest takie uboższe niż mogłoby być, gdyby nie koronawirus.
I możliwe, że przyszły rok też nie będzie należał do najweselszych i najbogatszych. W tym roku na pewno zabrakło takich wielkich, pewnie można to by było nazwać, odnosząc do kinowej nomenklatury, blockbusterami, takimi prawdziwymi, prawdziwymi hitami, które się zapowiadały właśnie jako ogromne, ważne seriale, które będziemy oglądać i mówić o nich w kółko. Raczej było dużo średnich propozycji, takich średniopółkowych, i chyba dlatego miałyśmy taką trudność z wybraniem tego naszego ostatecznego zestawienia za rok 2020.
Tak, to nie było łatwe zadanie i ten finalista, ten główny serial, ten numer jeden, też nie był dla nas oczywisty. W poprzednich latach jednak udawało nam się jakby zgodnie podejść do tego, a tu miałyśmy jakąś dyskusję, będzie top 10, będą szlachetne finały, dobre zakończenia, zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
I zaczynamy po królewsku, ale nie od The Crown, jak moglibyście myśleć, tylko od Króla Tygrysów.
To jest najdziwniejszy serial dokumentalny, jaki ja w życiu widziałam, a trochę widziałam dziwnych i do zobaczenia jest na Netflixie.
To jest serial, który wielu z nas będzie się kojarzył z pandemią, bo właśnie gdzieś mniej więcej w tym czasie, kiedy wszyscy zamknęliśmy się w domach, albo prawie wszyscy, miał swoją premierę. Wiele, wiele osób spędziło swoje właśnie pandemiczne przeczekiwanie rzeczywistości właśnie oglądając przygody Joe'ego Exotica, mieszkańca Stanów Zjednoczonych, który prowadzi farmę, cyrk, zoo z dzikimi kotami i w ogóle cały serial portretował życie i działalność właścicieli dzikich kotów w Stanach Zjednoczonych.
Joe Exotic to nie tylko właściciel właśnie tego miejsca z dzikimi kotami, ale to też muzyk country, też poliamoryczny gej, który zawarł związek małżeński z dwoma mężczyznami. Właściwie ja nawet nie wiem, jak podsumować ten serial, bo on jest tak przedziwny. Tam nie ma właściwie pozytywnych postaci w tym serialu.
Wiesz, ja myślę, że najlepszym podsumowaniem tego serialu jest to, co wydarzyło się po jego premierze. To znaczy główny bohater stał się bardzo, bardzo popularny na całym świecie. Pojawiła się fala memów, która zalała media społecznościowe, zalała internet z Joe Exoticiem w roli głównej. Też popularność, ale już taką bardziej negatywną, zyskała Carol Baskins, która jest głównym czarnym charakterem, jest przeciwniczką Joe'ego Exotica i który ma z nią największy konflikt. Poza tym wywiązała się ogromna dyskusja również o tym, czy dzikie zwierzęta, takie jak tygrysy czy lwy, powinny być trzymane na uwięzi. W domyśle nie, na szczęście.
Myślę, że Carol Baskin jest tym czarnym charakterem w zależności od tego, jak ogląda się ten serial, bo myślę, że nie dla wszystkich jest czarnym charakterem, chociaż jest postacią niezwykle irytującą i właściwie tak się ogląda ten serial, jak taką paradę dziwności, z których właściwie trudno jest znaleźć kogoś, z kim człowiek by się, nie wiem, identyfikował, komu by kibicował w tym serialu. Jest bardzo dużo przezabawnych scen i to jest jeden z tych seriali dokumentalnych, że gdyby ktoś postanowił nakreślić serial fabularny, żeby Joe Exotica zagrał Tom Cruise, tak rzucę, to właściwie to by było tak przekombinowane, że marudziłybyśmy tu, mówiły, że to jest nieprawdopodobne, bezsensowne i właściwie tak odjechane, że właściwie nie wiadomo, czego się trzymać. A fakt, że to jest prawda, właściwie nadaje temu sensu jakiegokolwiek.
Na szczęście będziemy mogły doświadczyć na własnej skórze tego, o czym mówisz, dlatego że szykuje się serial fabularny o przygodach Joe Exotica i zagra go Nicolas Cage.
To jest jeden z tych momentów, w którym nie wiem, co powiedzieć.
Bardzo, bardzo czekamy, bo niedługo też świetna produkcja z Nicolasem Cage'em wchodzi na początku stycznia tego roku, w której Nicolas Cage będzie nas prowadził przez historię różnych przekleństw.
Ja nie wiem, dlaczego on się zgodził zagrać tę postać. W sensie nie chodzi mi o przekleństwa, tylko chodzi mi o Króla Tygrysów. No nic, może miał swoje powody, ale jest tak dużo złych filmów z Nicolasem Cage'em, więc właściwie... Nie zaszkodzi.
Jeszcze jeden nie zrobi różnicy. Tak jest.
Król Tygrysów do zobaczenia na Netflixie i to jest nasz numer 10.
A numerem 9 w naszym rankingu za 2020 rok jest komedia. Jest to serial Rami, który w Polsce można obejrzeć na HBO Go.
I jest to niezwykle zabawny serial o religijnym muzułmaninie, który jednocześnie jest, upraszczam oczywiście, hipsterem.
Rami Youssef jest z pochodzenia Egipcjaninem, jest drugim pokoleniem migrantów żyjących w Stanach Zjednoczonych. No i w takim bardzo komediowym sosie dostajemy jego historię zmagania się z własną muzułmańską tożsamością, z problemami miłosnymi i z takim po prostu poszukiwaniem swojej drogi. Mi się na przykład kojarzył ten serial z serialem Russian Doll, gdzie znana amerykańska komiczka wciela się w rolę takiej hipsterki, która poszukuje sensu życia i dostaje od rzeczywistości taki wielki czerwony znak stopu przed sobą i te swoje życie zmienia. I właśnie przez dwa sezony Ramiego, które mogliśmy w tym roku obejrzeć w Polsce, bo tak naprawdę premierę ten serial miał wcześniej w Stanach Zjednoczonych, taką historię dostajemy, tylko właśnie z Ramim Youssefem w roli głównej.
Masz rację co do tego, że to jest serial wokół jednego bohatera, ale ja myślę, że właśnie jedną z najlepszych rzeczy w tym serialu jest to tło innych bohaterów. Bardzo mi się podoba to, jak pokazana jest niepełnosprawność. Jest Steve, który jest przyjacielem głównego bohatera, gra go Steve Way. To jest taki aktor komediowy, który jest osobą z bardzo ciężką niepełnosprawnością i ta niepełnosprawność nie jest w tym serialu taka lukrowana, bohaterowie nie chodzą wokół Steve'ego z nabożną czcią, raczej właściwie nabijają się z tej niepełnosprawności, zadają mu pytania bardzo wprost, a Stevie jest złośliwy, jest taki ludzki. Ta niepełnosprawność nie jest taka wzniosła albo szlachetna, jest po prostu częścią rzeczywistości. Za to cenię ten serial, ale przede wszystkim moim zdaniem jest to serial o tym, że młodość to jest trudny moment w życiu.
A nawet, kurczę, nie wiem, czy młodość, bo Rami tam ma gdzieś chyba około 30 mniej więcej, więc ta młodość się tak rozszerza.
Boli mnie teraz, wszystko mnie zabolało, mogę. Jak możesz tak mówić. 30 to jest młodość, tego się trzymam i będę po prostu się trzymać tego, jak po prostu Joe Exotic tego, że Carol Baskin jest najgorszą postacią na świecie.
Rami mnie ujął tym, że jest sitcomem, że jest z jednej strony prześmieszną komedią, a z drugiej porusza jakieś tam ważne rzeczy i też porusza struny po prostu w sercach swoich odbiorców, że tam rzeczywiście takie rzeczy, o których ty mówisz, czyli na przykład niepełnosprawność, są wzięte nie tyle serio, co na poważnie, to znaczy naprawdę coś ważnego na ich temat się w tym serialu mówi i myślę, że to jest 10 razy trudniejsze w komedii niż w jakimkolwiek innym serialu, a z drugiej strony no to jest rzecz, od której się nie mogłam jakoś oderwać, gdzie cały czas chciałam podążać za tym bohaterem i dowiedzieć się, co wydarzyło się w jego życiu. Powiem ci, że ostatnio brałam udział w takiej dyskusji internetowej na temat tego, że w serialach dużo więcej jest ciekawych kobiet niż ciekawych mężczyzn, w sensie postaci napisanych w ciekawy sposób i tutaj właśnie posiłkowałam się argumentem serialu Rami, bo Rami jest właśnie taką postacią męską, skomplikowaną i przede wszystkim do lubienia.
Też ciekawie jest pokazany islam w tym serialu, bo właściwie pokazane jest, że to pokolenie milenialsów nie jest aż tak otwarte i tolerancyjne, jak chce o sobie myśleć, bo Rami bardzo często spotyka się z taką dyskryminacją albo z jakąś niepewnością albo z jakimś takim napiętnowaniem w związku z tym, że ze względu na to, że jest muzułmaninem, nie pije alkoholu.
Rami to jest też serial o radykalizacji islamu, o sekularyzacji młodych muzułmanów, o roli kobiet w islamie. Naprawdę, tych wątków tam poruszanych jest mnóstwo.
Polecamy Rami do obejrzenia na HBO Go, a my przechodzimy do miejsca ósmego. To jest jeden z moich ulubionych seriali tegorocznych. Spisek przeciwko Ameryce to serial, który można obejrzeć na HBO Go, a jest to ekranizacja powieści Philipa Rotha pod tym samym tytułem. Cała narracja kręci się wokół tego, że Stany Zjednoczone dołączają do nazistowskich Niemiec i stają się ich sojusznikiem.
A ja lubię serial Spisek przeciwko Ameryce ze względu na jego twórcę, to znaczy David Simon, twórca The Wire, najważniejszego serialu w historii, bla bla bla. Teraz właśnie powiedziałam swoją formułkę, którą powtarzam za każdym razem, jak wspominam właśnie to nazwisko u nas w podcaście. I nieważne, czy to są gangi Baltimore, czy to są lata 40. w Stanach Zjednoczonych na przedmieściach wielkiego miasta, to potrafi on tworzyć całkowicie przekonujące światy i fantastycznych bohaterów, i właśnie tacy są bohaterowie Spisku przeciwko Ameryce, gdzie na plecach czuć oddech II wojny światowej i czuć oddech faszyzmu. No i to jest serial z gatunku Co by było gdyby, który też w tym roku miał dużo sympatii, jeśli chodzi o mnie.
Wiesz, ja miałam skojarzenie z innym serialem, który bardzo chwaliłyśmy w 2019 roku, a mianowicie Years and Years, bo to jest historia rodziny. Przez historię tej rodziny pokazana jest duża polityka i to, jak ta wielka polityka, jak te zmiany społeczne właściwie zawsze dotykają przeciętnego człowieka i nie można pozostać wobec nich obojętnymi, bo one, jeżeli się nimi nie zainteresujesz, to one się bardzo szybko zainteresują tobą.
Myślę, że dotknęłaś tutaj sedna w ogóle tego, o czym jest ten serial. Też tego, co bardzo często nam pokazuje David Simon, czyli właśnie tego, jak decyzje zapadające na samej górze przekładają się na życie poszczególnych ludzi. Chyba musimy dodać trochę rytualnie, ale jednak, że Spisek przeciwko Ameryce jest po prostu przepięknie zrobionym serialem kostiumowym.
Jedną z głównych ról gra Winona Ryder, która wielki powrót z niebytu znalazła w serialach. Najpierw Stranger Things, teraz w Spisku przeciwko Ameryce. Jest to ciekawie zbudowany, ciekawie opowiedziany, trzymający w napięciu serial, który pokazuje bardzo różne postawy wobec zmian społecznych i wobec kataklizmu, bo tak trzeba nazwać to, co się dzieje w tym serialu w Stanach Zjednoczonych. Niestety jest to serial, który wydaje się bardzo aktualny i mimo, że powieść została napisana kilkadziesiąt lat temu, cały czas wydaje się w jakiś sposób aktualna.
To był numer 8 na naszej liście, a teraz przyszedł czas na numer 7. Jesteśmy przy serialu Unorthodox. To jest taka bardzo krótka, czteroczęściowa fabuła opowiadająca o historii dziewczyny, która postanawia wyrwać się ze swojego rodzinnego środowiska i ruszyć na podbój świata. Jest to o tyle trudne, że jest ortodoksyjną Żydówką i nie zna właściwie innego świata poza swoją dzielnicą.
Jest to ekranizacja, a właściwie serial zainspirowany powieścią Deborah Feldman pod tym samym tytułem. Wątki z początku drogi są bardzo podobne, później ta historia się rozjeżdża. My już tutaj w podcaście mówiłyśmy, że jesteśmy większymi fankami książki niż tego serialu, chociaż serial jest i piękny wizualnie, i interesujący, i łatwo kibicować głównej bohaterce i pokazuje coś, co rzadko się pojawia w serialach, czyli świat ortodoksyjnych amerykańskich Żydów.
Główną rolę gra Shira Haas, jej postać Esther Shapiro postanawia uciec ze swojego domu do Berlina i to jest taka droga nie tylko w poszukiwaniu swojej tożsamości czy w poszukiwaniu lepszego życia, ale również droga w poszukiwaniu swojej matki, która ją zostawiła, porzuciła, musiała ją zostawić, to tutaj nie będziemy otwierać tych drzwi do spoilerów i właśnie tego wszystkiego szuka młoda amerykańska Żydówka w Berlinie, która jest tam przepięknie pokazana, który jawi się właśnie jako takie miasto wolności, miasto wyzwolenia, miasto nowych perspektyw, które czeka na Esterę, na Esti.
Jest to też bardzo piękny wizualnie, ale to jest dźwiękowo serial, bo najbardziej kluczowa scena jest sceną muzyczną, która zapada w pamięć. Nie wiem, czy tak też miałaś wrażenie po tym finałowym występie.
A powiem ci, że nie, że ja to raczej zgrzytałam zębami, bo trochę zbyt hollywoodzki wydał mi się ten koniec, ten finał, ale mimo tego jednak umieściłyśmy ten serial w zestawieniu i uznajemy, że jest on jednym z najlepszych seriali, które w tym roku widziałyśmy. Myślę, że on jest bardzo znaczący dla tego roku, że nam coś mówi o tym odrodzeniu się, odnowieniu, rozpoczęciu życia od nowa. Jest pomimo takiej swojej historii bardzo wzruszającej, chyba pokrzepiający, tak bym to ujęła.
To też jest podobnie jak Król Tygrysów, serial, który oglądaliśmy w trakcie lockdownu i był bardzo popularny. Co było ciekawe, bo to jest serial, który w części jest zagrany w jidysz. Mimo tego hollywoodzkiego zakończenia, cała narracja nie jest aż tak hollywoodzka, więc też zaskoczenie, że był tak popularny, ale ja myślę, że to jest taka historia, która się w 2020 roku przydała. Ja się cieszę, że obejrzałam ten serial, że go obejrzałyśmy, że o nim rozmawiałyśmy, że znalazł się na liście. On ma swoje wady, polecamy książkę, ale myślę, że warto ku pokrzepieniu serc.
Tak jest, a teraz czas na numer 6 w naszym zestawieniu i tak jak Unorthodox było taką koprodukcją amerykańsko-niemiecką, tak tutaj mamy do czynienia z produkcją włoską, czyli Genialna Przyjaciółka.
No i znowu ekranizacja, tym razem słynnych książek Eleny Ferrante, czyli tej sagi neapolitańskiej, świetnych książek. Znowu, ale tym razem ja nie byłam rozczarowana ekranizacją. A ty?
No zupełnie nie. Chociaż mam kilka zastrzeżeń do tego serialu, to drugi sezon, który miał premierę w 2020 roku, który się opiera chyba w największej części na tej książce Historia nowego nazwiska, czyli na drugiej części Wielkiej Opowieści Neapolitańskiej. To jest moja ulubiona w ogóle książka i moja ulubiona część, bo głównie skupia się na takim wchodzeniu w dorosłość, gdzieś tam sytuowaniu się w ogóle w życiu, w codzienności, w systemie klasowym i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie serial moim zdaniem świetnie odzwierciedla klimat i nastrój książek Eleny Ferrante.
To są bardzo wzruszające opowieści o przyjaźni, o biedzie, wychodzeniu z biedy i tym, jak pieniądze definiują właściwie życie, ale też ta część jest niezwykle ważna dla mnie również, podobnie jak dla ciebie, dlatego że to jest bardzo ważny wątek przemocy domowej, tego jak działa mechanizm przemocy domowej, jak nawet te kobiety, których byśmy o to nie podejrzewały, znoszą przemoc domową, akceptują ją i kryją sprawców.
No i to jest nadal historia przyjaźni, historia wielkiej przyjaźni pomiędzy kobietami, teraz już takimi, które więcej dzieli niż łączy, bo w tej pierwszej części były one najlepszymi przyjaciółkami, a teraz się od siebie coraz bardziej oddalają. Wiesz, ja mam takie wrażenie, takie poczucie, że to, co przeszkadzałoby mi normalnie w serialach, akurat w tym zupełnie mnie nie drażni. To jest taka lekka teatralność tego serialu, jeśli chodzi o wystrój, jeśli chodzi o też zagrywanie się aktorów. Oni bardzo, bardzo ekspresyjnie grają swoje role. Rozumiem też, że są Włochami i Włoszkami, więc tutaj jakiś stereotyp również pewnie przeze mnie przemawia, jak o tym mówię. I w tym serialu faktycznie wiele, wiele rzeczy jest przerysowanych. Nie masz takiego wrażenia?
Tak, to prawda, że to ten serial ogląda się inaczej niż produkcje brytyjskie, amerykańskie. Zupełnie inny sposób jest inny sposób ekspresji, pokazywania różnych zachowań, ale dla mnie to też było ciekawe, chociaż ta teatralność bardziej mnie raziła w tym drugim sezonie niż poprzednim. To też dla mnie jakoś bardziej rzucało się w oczy, na przykład to, co ty zarzucałaś, pamiętam, temu serialowi, czyli to, że ten Neapol w tamtym czasie jest taki niezwykle czysty.
Tak, wręcz sterylny. A też dosyć irytujące jest zazwyczaj w serialach to, że jest wszystko wiedzący narrator, czyli Lenu, jedna z bohaterek, która tak jak w książce prowadzi nas przez kolejne wydarzenia, które wydarzyły się w jej życiu, które zadziały się w jej życiu. A tutaj nawet to jestem w stanie przełknąć i ma to swój urok, bo właśnie przywodzi mi na myśl prozę Ferrante.
Genialna Przyjaciółka, do zobaczenia na HBO Go.
A my wchodzimy w pierwszą piątkę, którą otwiera serial dostępny na Amazon Prime Video. To jest serial The Boys i w tym roku premierę miał jego drugi sezon.
I teraz tak. Teraz ja będę chodzić, mimo że mnie nie widzisz, i będę się cieszyć, że na zestawieniu najlepszych 10 seriali pojawił się serial superbohaterski. Macham rękami, tańczę sobie i myślę sobie, że jest to małe zwycięstwo, że cię namówiłam na to, żeby był w top 10. I co więcej, nie musiałam cię bardzo namawiać, bo to jest serial, który tobie, superbohaterko sceptyczce, najdziwniejsze słowo w dzisiejszym podcaście, też się podobał.
Ja teraz leciutko, tylko troszeczkę, tak odrobinkę jestem znudzona tłumaczeniem się z tego, dlaczego nie lubię seriali superbohaterskich. Teraz sobie to tym razem odpuszczę. Jest podsumowanie roku, musimy się skupić na pozytywach, na tym, co było dobre. Serial The Boys jest moim ulubionym serialem superbohaterskim, jednym z nielicznych, które nie uwłaczają godności człowieka i rozumowi człowieka. Jest to serial, który ma doskonałą dawkę humoru, który jest przewrotny, ma ciekawe postaci, jest właściwie serialem antysuperbohaterskim.
To prawda, bo tytułowi The Boys to grupa mężczyzn, którzy ścigają superbohaterów, a właściwie próbują ich zdemaskować, bo w tym serialu superbohaterowie to są kapitalistyczne twory popkultury, postaci, tacy celebryci, którzy są skupieni na tym, aby zarabiać pieniądze dla wielkich korporacji.
Którzy właściwie nie mają żadnej władzy nad tym, co robią, bo są produktami, tworami, są zarządzani przez taką wielką, potężną korporację. Ten serial coś nam o kapitalizmie mówi, ale nie tylko o kapitalizmie, bo na przykład jego pierwszy sezon miał taki mocny wątek antyreligijny, w którym okazało się, że superbohaterowie mają też taki swój kult, sektę, do której przynależą, i też stoi za tym taka porządna hipokryzja.
Jest to świetny, publicystyczny serial, jest bardzo dobrze zagrany. Te kreacje są naprawdę interesujące. Ci superbohaterowie są właśnie tacy żywi, ludzcy, często złośliwi, źli, którzy się dają tej sławie ponieść. To trudno tam szukać Supermana, czyli tego najbardziej krystalicznego ze wszystkich bohaterów. Główny ten superbohater, Homelander. Teraz mogę dać ci szansę powiedzieć twoje ulubione słowo, czyli polskie tłumaczenie.
Ojczyznosław.
To jest właściwie najgorszy z tych wszystkich bohaterów, bo on jest dzieckiem, które był w jakiś sposób wykorzystany przez tą korporację, w jakiś przemocowy sposób, jest w ogóle nad sobą nie panuje, jest przemocowy, jest właściwie szalony.
I wszechpotężny, ale ze względu na swoją dawkę cynizmu i różnych problemów emocjonalnych, zastanawiam się nad każdym słowem, żeby nie zdradzić za dużo. Też jest postacią ciekawą i taką dosyć niejednoznaczną. To jest też serial, którym udało się z sezonu na sezon utrzymać wysoki poziom, a wręcz mogę nawet tak dosyć nieśmiało powiedzieć, że drugi sezon był lepszy od pierwszego. Cóż więcej można o nim dodać? Chyba tylko to, że bardzo czekam na trzeci sezon.
Dorzucę jeszcze to, że można go obejrzeć na Amazon Prime Video i jest tam też informacja, dlaczego Pippi Pończoszanka jest ważną superbohaterką. Zawsze na plus.
Tak jest, serial The Boys.
No i na czwartym miejscu, tuż przed podium, serial sportowy.
Mamy bardzo różnorodne to zestawienie, bardzo mi się to podoba, bo była i komedia, i sporo takich obyczajowych seriali, ale był też serial, tak jak sama powiedziałaś, superbohaterski, czy serial kostiumowy, a teraz przyszedł czas na najwybitniejszy, najważniejszy i najbardziej oglądany serial o sporcie w historii, czyli serial Ostatni Taniec.
I to jest taki serial, który jest nie tylko dla tych, którzy są fanami albo znają dobrze historię Michaela Jordana i to, co się działo z Chicago Bulls w momencie, kiedy on był w Chicago Bulls, kiedy odchodził z Chicago Bulls. To jest właściwie serial dla każdego.
Serial dla tych, którzy w latach 90. byli młodzi albo z rozrzewnieniem wspominają tamte czasy.
Oglądali kosmiczny mecz. Z królikiem Baxem.
Ale nie tylko. Słuchali Madonny, ubierali się w kolorowe, za szerokie bluzy i nosili czapeczki z logiem swoich ulubionych drużyn koszykarskich. Ja byłam jedną z tych osób i ty byłaś jedną z tych osób, więc obie mamy ogromne wzruszenie i taką nostalgię w stosunku właśnie do tego serialu.
Ponieważ też Michael Jordan był pierwszą taką prawdziwą gwiazdą globalnego sportu.
I wręcz fenomenem. To był człowiek, którego kochał cały świat, który był przepopularny, który reklamował wszystko, co się dało i który też ma bardzo ciekawą biografię. I no umówmy się, serial ESPN i Netflixa jest nieco hagiograficzny. Dobra,
nieco?
Jest bardzo hagiograficzny. Tak bardzo delikatnie traktuje różne niefajne rzeczy, które zrobił Michael Jordan w swoim życiu. Natomiast właśnie z takim wycinkiem po prostu naszego dzieciństwa, tych fajnych momentów, tego co pamiętamy z telewizji z tamtych lat.
To jest taka opowieść o niezwykłym człowieku i to też jest, wydaje mi się, ważne w tym 2020 roku, bo to też jest taki serial, którego ja potrzebowałam w tym roku.
A w przyszłym roku będzie nowy film Kosmiczny Mecz. Będziesz oglądała?
Będę oglądała, będę się bała jak zawsze, kiedy są tego typu remake'i, spin-offy. Ostatnio przełączając kanały zobaczyłam na Polsacie Kevina Sam w domu po raz 5 chyba. I to są rzeczy...
Chyba 55.
Nie, 55 leciał, ale okazuje się, że są robione dalsze części Kevina Sam w domu.
Ach, w ten sposób, dobra.
Tak, już
jasne.
Nie z tym głównym bohaterem, którego znamy z dwóch pierwszych części i ja właśnie się boję, że z tym się wydarzy dokładnie to samo, ale ja się zawsze boję kontynuacji i zawsze jestem pełna lęku o moje ukochane produkcje sprzed lat, chociaż wiesz, Kosmicznego Meczu to pewnie ze 20 lat nie widziałam.
To będzie okazja, żeby sobie ten film przypomnieć, a my bardzo, bardzo polecamy właściwie można powiedzieć fenomen popkulturowy, jakim jest serial Ostatni Taniec, który można zobaczyć na Netflixie. Podsumowujemy rok 2020. 10 najlepszych seriali. Jesteśmy w tym momencie na podium, czyli mówimy o miejscu numer 3.
Brązowy medal trafia do serialu Mogę Cię Zniszczyć. Serialu, który można obejrzeć na HBO Go. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych produkcji w tym roku. Wydaje mi się, że w tym teście, który ty czasami robisz, czyli czy będziemy pamiętały dany serial za rok, za dwa, za pięć, to mam poczucie, że serial Mogę Cię Zniszczyć będę pamiętała za 50 lat.
Tak jest. To jest serial pod tytułem Jeden twórca, w tym przypadku jedna twórczyni, również od twórczyni głównej roli i cały mózg operacji. Tym razem była to Michaela Coel, którą znamy chociażby z serialu Chewing Gum. Tym razem wciela się w rolę Arabelli, która zostaje zgwałcona. I która zostaje zgwałcona pod wpływem pigułki gwałtu, która nie pamięta samego momentu i która tylko w takich powracających wspomnieniach zaczyna sobie krok po kroku przypominać, co jej się wydarzyło.
I przekonywać siebie, że to co, na przykład przekonywać siebie, że to co się jej wydarzyło nie jest takie straszne, bo przecież na świecie dzieją się gorsze rzeczy.
I cały ten film, bo nie tylko postać Arabelli, ale również postacie drugoplanowe, które zmagają się z kwestią przemocy seksualnej, wymuszonego seksu, gwałtu, w ogóle przemocy, ta przemoc jest w takiej szarej strefie. Nie do końca jest to taka przemoc definicyjna, że ktoś kogoś gdzieś w ciemnej uliczce zaskoczył, pobił, zmusił do czegoś, ale jest to taka bardzo płynna rzecz, która być może przez jednych nie zostałaby nawet nazwana gwałtem czy przemocą seksualną i właśnie chyba ten taki szary motyw, to bycie na granicy najbardziej twórczynię tego serialu interesuje.
To też jest opowieść o wychodzeniu z tej traumy i próby radzenia sobie z nią w jakiś sposób, dbania o siebie, w odnajdywaniu rozmów też z osobami nieznajomymi, wsparcia w innych aktywnościach. Bardzo jest to interesująca opowieść. Mam wrażenie, że twórczyni prowadzi z nami taki dialog na temat tego, co my myślimy jako odbiorcy na temat przemocy seksualnej i jakie stereotypy, jakie klisze, jakie kalki pojawiają się w naszych głowach na ten temat.
Tak, to jest bardzo prowokacyjny serial, bo na przykład jego twórczyni pokazuje nam, że nie istnieje jeden schemat zachowań tego, jak kobieta, jak człowiek może się zachowywać po jakimś traumatycznym przeżyciu. Że to czasami nie jest po prostu siedzenie i płakanie w kącie, tylko na przykład, nie wiem, normalne funkcjonowanie i dalsze spotykanie się ze swoim oprawcą. Ale też na przykład prowokuje tym, że uczłowiecza sprawców przemocy seksualnej w pewien sposób, pokazując ich motywację, pokazując ich życie, pokazując ich jak takich całkiem, i tutaj robię duży cudzysłów, normalnych facetów czy kobiety.
Bardzo ciekawa, bardzo jednoznaczna opowieść o przemocy seksualnej. Do zobaczenia na HBO Go, a ja jeszcze podpowiem, że na stronie Krytyki Politycznej jest twój tekst na ten temat. Ja bardzo wam polecam sięgnięcie do tego tekstu.
A ja jeszcze robię na koniec czerwony wykrzyknik, że warto jest zastanowić się, w jakim się jest stanie emocjonalnym i psychicznym przed obejrzeniem tego serialu, bo może być on dla niektórych traumatyczny albo wywołać złe wspomnienia. A na miejscu drugim serial Mały Topór, który miał swoją premierę pod koniec roku, więc tak rzutem na taśmę wjechał na naszą listę. Jest to o tyle inny serial od pozostałych na naszym top 10, dlatego że jest to antologia, czyli właściwie 5 filmów w jednym serialu.
Rozmawiając w tym podcaście na temat tego serialu, przede wszystkim dyskutowałyśmy o tym, czy jest to serial, czy nie, a nie o tym, czy jest to świetna produkcja, bo to jest zdecydowanie jedna z najlepszych produkcji tego roku. Każdy film, każdy odcinek, jak zwał, tak zwał, jest to majstersztyk. Ja oglądałam wszystkie z zachwytem, ciekawością i właściwie czułam ten żal, kojarzysz ten żal, jak się obejrzy ostatni odcinek i zostaje pustka po serialu.
Tak jest, to jest ten...
To tu była dojmująca, dojmująca była ta pustka.
Rozumiem cię dokładnie, miałam tak samo. Serial Mały Topór wyreżyserował i stworzył Steve McQueen, ten od Oscara za 12 Years a Slave. I to bardzo intymna rzecz właściwie w jego życiu, opowiadająca trochę też o jego przeżyciach, o jego dziedzictwie. Bo właściwie wszystkie odcinki, pomimo tego, że nie tworzą jakiejś takiej bardzo spójnej, logicznie wynikającej z siebie całości, to są poświęcone jamajskiej społeczności w Londynie.
I to też jest interesujące, bo nie jest to społeczność, nie jest to grupa, o której dużo słyszymy, czytamy czy oglądamy w popkulturze. Więc to jest od razu pierwszy plus. Chociaż ja oczywiście mam jakieś takie poczucie niedosytu i trochę żalu, że to nie są oddzielne filmy, oddzielnie promowane, bo właściwie to jest jedyna wspólna rzecz między tymi filmami, między tymi odcinkami. Właśnie to, że dotyczy tej społeczności w tym miejscu.
No i też to, że to są rozdzierające historie, które pokazują historię wykluczenia, historię bycia na marginesie. Ja miałam cały czas w czasie oglądania tego serialu taki rym z The Crown. Być może dlatego, że właściwie obejrzałam ten serial tuż po serialu The Crown i tam, gdzie królowa, pałac Buckingham i różne intrygi dworskie, a tu dzielnice biedy, dzielnice zamieszkane przez czarnoskórą ludność. Bardzo uderzające, że właśnie tego, co tam się działo, a działy się rzeczy czasem i tragiczne, i bardzo niesprawiedliwe, no królowa tego z pałacu Buckingham nie mogła zauważyć.
Masz ulubiony odcinek z całej serii?
Ależ oczywiście. I ty nawet na pewno wiesz, który to jest.
Lover's Rock.
Tak jest. Drugi odcinek opowiadający o takim gatunku, podgatunku muzyki reggae, muzyki jamajskiej, który właśnie tak się nazywa. Cały odcinek jest oparty, tak osadzony na piosence Silly Games. No i zachęcam do posłuchania tej piosenki i obejrzenia tego serialu, ale to już po tym, jak skończymy opowiadać.
To dla mnie jednak najważniejszy był pierwszy odcinek.
On był najdłuższy, najbardziej fabularny. Było w nim bardzo dużo mocy. Opowiedz o nim.
To jest odcinek, który opowiada o knajpie, miejscu, które jest ważne dla społeczności, a które to miejsce biała, rasistowska policja po prostu najeżdża, rewiduje, zatruwa życie zarówno właścicielowi, jak i ludziom, którzy tam się spotykają. W końcu grupa aktywistów razem z właścicielem restauracji i osobami, które korzystają z tego miejsca, dla których to miejsce jest ważne, decyduje się zorganizować protest. Protest przed przed siedzibą policji marsz właściwie z tej knajpy do siedziby policji tak, aby pokazać, że nie dadzą się zastraszyć, że ich prawa są łamane, że to, co się dzieje, jest dyskryminacją. To jest pierwsza część tego filmu. Druga zaś to jest taki dramat sądowy, bardzo poruszający, w którym te osoby, które brały udział w tym proteście, kilka wybranych osób broni się przed sądem, przed zarzutami o to, że pobili policjantów, że nawoływali do agresji, do przemocy. Ja nie będę zdradzać, jak się skończyła ta historia, to jest prawdziwa historia, ale wypowiedzi oraz sposoby obrony są naprawdę niezwykłe. Mnie parę razy na tej sali sądowej ścisnęło za serce, ale też byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak osoby, które nie są prawnikami, którzy są aktywistami, którzy zajmują się czymś innym, potrafiły siebie samych bronić przed sądem, znajdować różne sposoby na zadawanie pytań i właściwie przeciwstawić się dużo silniejszemu systemowi. No to jest wszystko to, co ja kocham w tego typu historiach. No i to, że to jest prawdziwa historia, to po prostu tylko zwiększa jakiś mój zachwyt nad tym. Mam wrażenie, że za cicho było o tym serialu w Polsce, że za mało się o nim mówiło, że za mało osób obejrzało, więc cieszę się, że znowu możemy o nim porozmawiać i że zdecydowałyśmy, że będzie na naszym drugim miejscu.
Ja też tylko dorzucę, że bardzo mocno łączy się ten odcinek Mangrove, o którym ty mówiłaś, z filmem, który też można obejrzeć na Netflixie. To jest film pod tytułem Proces siódemki z Chicago Aarona Sorkina i też właśnie opowiada o tym, jak aktywiści bronią się sami przed sądem i jest to też kawał niezłego kina, które można obejrzeć sobie w domu, nie w kinie, więc polecamy to i polecamy do obejrzenia na HBO Go Mały topór.
A teraz czas na najlepszy, naszym zdaniem, serial 2020 roku.
Nie no, Zuza, czyń honory.
Nie umiem zrobić werbli, nie umiem dobrze tego zaintonować, ale naszym najlepszym serialem, naszym zdaniem najlepszym serialem 2020 roku był serial Mrs. America. I myślę, że pomijając fakt, że jest to świetna produkcja z gwiazdorską obsadą o ważnej historii, to w dobie strajków kobiet i tego, co zrobił Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w Polsce, wydaje mi się jeszcze ważniejsze, że to jest właśnie nasz numer jeden.
A wcale nie opowiada o teraźniejszości, o czasie bieżącym, tylko opowiada historię. Historię tego, jak do amerykańskiej konstytucji nie wprowadzono poprawki, która miała zapewnić równość kobietom no, we wszystkich dziedzinach życia. I jest to historia polityczna o walce dwóch, i co zaskakujące i co najważniejsze, kobiecych środowisk, które się nie lubiły, które się zwalczały i które właśnie w polityce rywalizowały.
Na pewno wielką zaletą tego serialu jest też gwiazdorska obsada. W tej głównej roli, właściwie nie wiem czy w głównej, ale w tej, która pojawia się na plakatach, jest Cate Blanchett, która też miała ten rok serialowy, prawda? Bo w innym serialu Bezpaństwowcy też mogliśmy oglądać Cate Blanchett. W tym serialu gra Phyllis Schlafly, czyli taką bardzo wpływową republikańską działaczkę.
Oczywiście osobę prawdziwą, tak samo jak jej oponentki, czyli Betty Friedan czy Gloria Steinem. One również są sportretowane w tym serialu. Chyba właśnie ogromnym atutem tej opowieści jest to, jak prawdziwe, zróżnicowane i świetnie napisane są główne bohaterki, bo jest ich, tak jak powiedziałaś, to nie jest jedna bohaterka Phyllis, tylko cała wielka grupa, a właściwie dwie grupy.
I też wspaniale jest oglądać serial, w którym wpływowymi działaczkami albo oponentkami są kobiety, a mężczyźni są gdzieś w tle. Czyli serial o kobietach, które nie skupia się wokół relacji międzyludzkich, związków z mężczyznami, czy z kobietami, czy wokół ogniska domowego, tylko wokół polityki, a ta reszta jest tłem.
A do tego wszystkiego szalone lata 70. w Stanach Zjednoczonych, trwa rewolucja, złote lata feminizmu drugofalowego, świetne stroje, doskonała muzyka. Właściwie każdy odcinek jest materiałem na dogłębną analizę różnych popkulturowych tropów.
No i właściwie cieszy, że znalazł swoje miejsce właśnie jako taka duża produkcja ze słynnymi, zdolnymi, świetnymi aktorkami, a nie jako niszowy serial z aktorkami, których nie znamy i nigdy w żadnej innej produkcji nie widzieliśmy.
Tak jest. I ze wszystkich seriali o silnych kobietach, które w tym roku obejrzałyśmy, a było ich naprawdę dużo. Ten rok w ogóle należał do silnych kobiecych postaci w serialach, bo mieliśmy i kolejną odsłonę królowej, i inną królową, tyle że szachową, czyli Gambit królowej. Ale jednak wydaje się nam, że ta opowieść i polityczna, i oparta na faktach, i mocno publicystyczna zdecydowanie wygrywa 2020 rok.
Ten serial jest do zobaczenia na HBO Go, ale też mamy kilka takich wisienek, które byśmy chciały ułożyć wokół naszego tortu z top 10 seriali 2020 roku.
Nazwałyśmy to roboczo Wielkie Pożegnania. W tym roku skończyło się kilka seriali, do których mamy ogromny sentyment i które uważamy za świetne i które wiele razy polecałyśmy tutaj w naszym podcaście. Jeden z nich to jest Dobre Miejsce, bardzo pozytywny, ciepły serial z Christian Bale w roli głównej o piekle, niebie, filozofii i w dodatku właśnie wszystko to wzięte jest na wesoło.
To jest serial, w którym Hypatię z Aleksandrii gra Liza Kudrow. Takie smaczki, takie zabiegi w tym serialu są ciągle. To jest serial, który jak żaden inny ciągle mnie zaskakiwał.
Na początku roku 2020 ostatni sezon BoJack Horsemana ukazał się również na Netflixie. To jest jeden z moich ulubionych seriali. Jest to animacja przygotowana przez Rafaela Bob-Waksberga o koniu i jego przyjaciołach, którym między innymi jest pies Labrador i kotka, który jest typowym sitcomem, czyli również komedią, ale o totalnie poważnych rzeczach.
Bo to jest serial, w którym takie tematy jak aseksualność, uzależnienie, depresja, problemy z relacjami międzyludzkimi, samodzielne macierzyństwo, pomóż mi co jeszcze.
Aborcja.
Molestowanie seksualne.
Wiele innych tematów były poruszane. Poza tym, tak jak najlepsze amerykańskie komedie, czy to miasteczko South Park, czy Simpsonowie, taki BoJack Horseman miał ambicje tego, aby komentować światową rzeczywistość czy amerykańską rzeczywistość i robił to w naprawdę dobry sposób. W naszym zestawieniu starałyśmy się potraktować rok 2020 przekrojowo, dać i coś dramatycznego i kostiumowego i do pośmiania się, ale też do uronienia łzy. Nie zabrakło też seriali dokumentalnych, ale jakoś ominęłyśmy dwa tytuły, z których może się wytłumaczymy. Czy nie masz ochoty?
Ależ tłumaczmy się.
Gambit Królowej i Normalni Ludzie. Tego u nas zabrakowało, a patrząc po zestawieniach w różnych innych mediach, bo my tak na sam koniec dopiero się pojawiłyśmy, to właśnie te seriale zazwyczaj się pojawiają gdzieś tam bardzo wysoko na górze, a my z nich zrezygnowałyśmy i dlaczego to można się dowiedzieć z odcinków, bo o obu tych serialach zrobiłyśmy odcinki.
I miałyśmy swoje zarzuty do obu tych seriali. Nie zmieniamy zdania, jesteśmy co do tego przekonane. Zapraszamy na nasz profil Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku. Tam można powiedzieć, dlaczego się mylimy. Jeżeli tak uważacie, oczywiście.
I życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo seriali ciekawych i fajnych dla nas i dla Was.
I oglądania ich nie dlatego, że musimy siedzieć w domach, tylko dlatego, że wybieramy oglądanie seriali, a nie inne aktywności.
Anna Piekutowska,
Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale. We wtorek na tok.fm.pl.